Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest profesor Janusz Smaza, specjalista od konserwacji kamienia, Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rzeczoznawca ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz członek Międzynarodowej Komisji do Spraw Ratowania Polskiego Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju. Autor wielu publikacji i ekspertyz. Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz. Witam.
Od ponad 30 lat prowadzi pan szereg projektów konserwatorskich dotyczących indywidualnych zabytków lub całych zespołów zabytków, świadectwa polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski. W jakich krajach te polskie zabytki są? Ile jest tych krajów na całym świecie, gdzie to polskie dziedzictwo kulturowe jest obecne w zabytkach, w zespołach zabytków?
No, temat jest ogromny jak rzeka i ogromny jak nasza kula ziemska. Praktycznie mamy wszędzie ślady polskiego dziedzictwa kulturowego, materialnego dziedzictwa kulturowego, którym ja się zajmuję na całym świecie. Jest to w wyniku naszej aktywności jako narodu, który z powodów często politycznych musiał opuszczać rodzinny kraj, a często po prostu za chlebem opuszczał właśnie te ziemie rodzinne. Sam byłem ponad 20 krajach świata, gdzie właśnie staraliśmy się nadrobić zaległości po II wojnie światowej, aż do pozyskania niepodległości naszej. Zaniedbane nasze dziedzictwo na świecie. Mamy przede wszystkim ogromne dziedzictwo wielkiej migracji. I to nie tylko właśnie we Francji. Mamy to dziedzictwo też w Niemczech. Mamy ogromne dziedzictwo II wojny światowej, szlak poczynając od cmentarzy w Azji, szlak II Armii Wojska Polskiego i generała Andersa, który mamy przez Włochy aż do Francji. I mamy ogromne też dziedzictwo na pozostałych krajach. Bohaterem narodowym, czyli jest słynny Domejko, przyjaciel Adama Mickiewicza. Wszędzie, gdzie mamy Polonię, tam mamy ogromne nasze dziedzictwo materialne w postaci niestety najczęściej cmentarzy, ale mamy też dziedzictwo w postaci bardzo aktywnie działających środowisk polonijnych, które tworzą muzea, izby pamięci, biblioteki. Bardzo, bardzo aktywne są.
Czy w czasie pana pracy jakaś wspólnota, jakaś mniejszość polska na obczyźnie szczególnie zapadła panu w pamięć jako ta, która niezwykle jakoś prężnie dba o to, żeby świadectwo polskiej kultury było zachowywane? Jak funkcjonują takie mniejszości narodowe na obczyźnie?
To niezwykle aktywne środowisko jest we Francji. Środowisko to było założycielem najstarszej takiej stowarzyszenia istniejącego do dzisiaj na świecie, bardzo aktywnego, które dokumentowało wszelkie ślady materialne polskiego dziedzictwa nie tylko na cmentarzach, ale głównie na cmentarzach. Dokumentowało wszystkie cmentarze z Francji, które są udostępnione w tej chwili w internecie. I środowisko to jest niezwykle prężne, mimo że niewielu osób aktywnie pracujących.
Wspomniał pan o Francji mniej znanej, to ta Francja tak. Północna. Tam mieliśmy ogromną emigrację robotniczą. Ponad 400 tysięcy górników, hutników, Polaków tam pracowało. Bodajże 2 lata temu, czy nawet rok temu, taka duża wystawa malarstwa była zorganizowana właśnie we współpracy z oddziałem Luwru, który się w tej części Francji mieści. Tak właściwie ku czci Polakom, którzy też budowali od strony infrastruktury, od strony takiej przemysłowej tamten region.
Nord de Calais, to jest właśnie północny region francuski, gdzie rzeczywiście było ponad 400 tysięcy wielkiej emigracji za chlebem, zwłaszcza mężczyzn po I wojnie światowej, kiedy brakowało mężczyzn przez tę I wojnę światową. I tam miałem kiedyś zadanie zdokumentować prawie na całym obszarze północnej Francji Polonika zostały właśnie głównie na cmentarzach i współpracuje tam bardzo aktywnie z środowiskiem polskim, między innymi w miejscowości Durs, gdzie mamy właśnie przepiękny kościół żelbetowej technologii, jeden z pierwszych tej technologii, gdzie mamy w kościele unikalny ołtarz obecnie, kapliczkę Szczepkowskiego, która zdobyła na konkursie w 1925 roku w Paryżu pierwszą nagrodę.
Mówimy o nekropoliach polskich, które znajdują się na całym świecie, o zabytkach polskich na całym świecie, ale też pana działalność konserwatorska jest bardzo silnie związana z dawnymi kresami Rzeczpospolitej.
No tak, tak się złożyło, że to już jest ponad 30 lat, jak jeżdżę na tereny tutaj bliskie nam zaraz po wschodniej stronie. I rozpoczynaliśmy tam pracę od pierwszych działania w 1990 roku, jak tylko Ukraina odzyskała niepodległość. I od tego czasu przeprowadziliśmy tam dziesiątki, dziesiątki konserwacji. Pracują w tej chwili zespoły konserwatorów. I ja mówię tylko o moim środowisku konserwacji kamienia. Czyli dziesiątki konserwatorów pracują od 15-20 lat na cmentarzach, głównie na cmentarzu Łuczakowskim, na cmentarzu Janowskim i na innych wielu cmentarzach mniejszych.
Jak wygląda stan tych cmentarzy? Jak postępują prace? Czy cmentarz Łyczakowski, czy cmentarz Orląt Lwowskich możemy mieć taką nadzieję, że odzyskają swój pełny blask?
Cmentarz Orląt Lwowskich, który był potwornie zniszczony, bo przypomnę, że był przekształcony w warsztat kamieniarski, przy okazji niszcząc co tylko, bo najcenniejsze architektonicznie, a przede wszystkim niszcząc pamięć po tych niezwykle zasłużonych obrońców Lwowa, odzyskał pierwotny wygląd, niestety bez rekonstrukcji kolumnady, pozostały tylko pylony, na to się władze miejscowe nie zgodziły. Cmentarz położony na stoku, który ma cieki wodne, stąd między innymi mamy tą cudzienkę na środku tych katakumb. To znaczy cmentarz, to jest opieka na nim, teraz polega systematycznej działaniu właśnie profilaktycznym. Na cmentarzu Czakowskim prowadzimy już od 15 lat systematyczne prace profesjonalne, konserwatorskie z zespołami polsko-ukraińskich konserwatorów. Ukraińscy konserwatorzy są u nas w sposób fachowy dokształcani do Ukrainy, do tego zawodu, gdyż Wydział Konserwacji Kamienia w ogóle na Ukrainie powstał niedawno na Politechnice Lwowskiej, gdzie byłem współzałożycielem tego wydziału.
Tak, cmentarz Łuczakowski we Lwowie to jest jeden z najstarszych cmentarzy w Europie. Istnieje od 1786 roku, także jest to pod wieloma względami bardzo ważny zabytek dla kultury europejskiej. Chciałam zapytać jeszcze o pana aktywność na polu ratowania niepolskich zabytków, dlatego że jest pan współzałożycielem organizacji, które ratują zabytki mniejszości narodowych w Polsce.
To jest czas powstania Solidarności, jeszcze okres przedsolidarnościowy, kiedy założyliśmy właśnie najpierw Komisję Ratowania Zabytku Mniejszości Narodowych, która została rozwiązana w stanie wojennym. Później nam się udało założyć Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej w ramach bardzo szacownej i zasłużonej dla dziedzictwa kulturowego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W ramach tej działalności ja prowadziłem właśnie działania głównie na cmentarzach, Beskidzie Niskim, Bieszczadach, na Roztoczu i aż na Podlasiu. Zajmując się właśnie głównie cmentarzami. To jest tysiące nagrobków, kapliczek, krzyży przydrożnych uratowanych w okresie działalności Komisji Cerkiewnej. Zajmujemy się właśnie na terenie Polski też cmentarzami bardzo pięknymi i unikalnymi, czy cmentarzami tatarskimi, których mamy na samym Podlasiu i na północy 4.
Tutaj konserwatorzy zabytków, bez względu na sytuacje polityczne czy pewne uwarunkowania, rozumiem, że z równym zaangażowaniem i sercem się oddają swojej pracy, żeby te zabytki ratować.
Często pada pytanie, skąd na te pieniądze. Wszystkie pieniądze to my, mieszkańcy Polski, każdy obywatel płacący składki jest uczestnikiem tego sukcesu naszego, bo wszystkie są dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na te działania.
Ostatnio z Poznańskiego Muzeum Narodowego wyjechała taka pomoc na Ukrainę. Zagrożone są też zabytki. I z Muzeum Narodowego w Poznaniu wyjechał transport pomocy materialnej, ale dedykowanej zabezpieczeniu dzieł sztuki. Jak wygląda ta sfera zabezpieczania dzieł sztuki? Czy są jakieś procedury, czy są jakieś wypracowane metody? Jak zabezpieczać dzieła sztuki w obliczu konfliktu wojennego?
Problem jest bardzo złożony, bo są to po prostu konflikty teoretycznie. Bo teoretycznie możemy opracować takie wytyczne i są opracowane procedury całe. Natomiast zawsze życie niesie w tych wypadkach same niespodzianki. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć najgorszych czasami działań, ale prowadzone są profesjonalnie wszystkie zabezpieczenia. Stąd między innymi myśmy też tutaj jako konserwatorzy organizowali w pierwszych dniach i tygodniach materiał do zabezpieczenia rzeźb wolnostojących na przykład na rynku we Lwowie wokół ratusza. I tu dużo trudniej zabezpieczać tego typu dzieła wolnostojące, prawda, niż i wiele łatwiej zabezpieczać obrazy, które mają jednak gabaryty dużo łatwiejsze i do opakowania w skrzyniach. Przede wszystkim to się opakowuje specjalnymi gąbkami, foliami, które są paroprzepuszczalne, nie można tego zamknąć w ciszych, albo jeżeli zamykamy w ciszych pomieszczeniach, to z kontrolowanymi warunkami temperaturowymi. Są to bardzo, bardzo złożone procesy właśnie, żeby nie zaszkodzić temu obiektowi.
Obserwując historię zabytków na całym świecie na przestrzeni tylu lat, jakie są pana refleksje dotyczące próby zabezpieczenia dzieł sztuki w obliczu w ogóle jakichś konfliktów zbrojnych, bo wydaje się, że jeśli mówimy oczywiście o wojnie, to mówimy o tych najważniejszych wartościach, czyli życia ludzkiego, i to życie ludzkie powinniśmy najpierw chronić, ale jednak ten dorobek kulturalny, dorobek sztuki, no jest niezwykłym świadectwem całych narodów. Naród jest w stanie w sztuce, w kulturze przetrwać, nawet jeśli jest jakoś terytorialnie czy materialnie, ekonomicznie zubożony.
No, jest to bardzo trudna sytuacja, bo na przykład nie przewidzimy konsekwencji powodziowych, prawda? Nie przewidzimy trzęsień ziemi, no, nie przewidzimy skali zniszczeń w działaniach wojennych, no, zwłaszcza to, co jesteśmy świadkami. Ta skala niszczenia dziedzictwa kulturowego w tej chwili nawet niespektakularnego, jak nie wpisanego na listę UNESCO jeszcze, oby nie, który mamy też pełno zabytków na terenie Ukrainy, wpisanego na listę UNESCO. Natomiast jest to całkowicie jeszcze raz nieprzewidywalne, co druga strona, czyli w tym momencie niestety kolejny wróg, ludzie drugim ludziom przygotowują. Natomiast jeśli chodzi o kataklizmy, to naprawdę jest to bardzo trudna sprawa ratowania tego. Mamy wspaniałe, który się mało docenia, uważam, służby, jeden z najlepszych w Polsce i zawsze gotowy do działania, nasze straż pożarne, które są wszechstronnie przygotowane między innymi właśnie do działania przy ratowaniu dzieł sztuki w czasie powodzi, w czasie pożarów i konfliktów zbrojnych.
Czy ma pan kontakt z konserwatorami albo z pracownikami, osobami, z którymi pan współpracował do tej pory na Ukrainie, i jakiś kontakt, jakiś odzew, jak to wygląda tam na miejscu w kontekście zabezpieczania tych zabytków przed zniszczeniami? Czy panowie, rozumiem, że jest to jednak bardzo wyspecjalizowane i w sumie wąskie grono ekspertów zajmujących się konserwacją kamienia? Czy jesteście państwo w jakiejś takiej wspólnocie, która się dzieli swoimi spostrzeżeniami, swoimi obawami, wymienia się jakoś doświadczeniami?
Bardzo ładnie pani powiedziała, w naszym środowisku wspólnocie jest nas bardzo niewielu, nawet w Polsce, gdzie kształcimy na czego uczelnia konserwatorów w tej dyscyplinie, którą ja uprawiam. Jesteśmy jednak bardzo środowiskiem wąskim mimo wszystko, ze względu na tą specjalizację, ale znamy się to wszyscy niemalże, a tym bardziej ze środowiskiem ukraińskim, bo tu mamy na myśli to środowisko, w którym jesteśmy na co dzień z nimi w kontaktach, przesyłamy im konkretne rzeczy na ich zamówienia, w związku z tym, że niektórzy młodzi ludzie dostali już wezwania do jednostek wojskowych, to staramy się im zabezpieczyć podstawowe rzeczy, będą niezbędne. Myślimy tu na tym głównie o opatrunkach i osobistych jakichś środkach bezpieczeństwa.
Chciałam prosić o taką refleksję, żebyśmy mieli świadomość tego, że nekropolie, cmentarze, nagrobki to nie jest tylko jakieś miejsce naszych indywidualnych spotkań ze zmarłymi naszymi, odwiedzin, tylko że jest to też zapis całego dorobku, często kulturowego, i jest to takie miejsce, które potrafi jednoczyć ludzi, daną wspólnotę wokół takich kategorii jak ojczyzna, jak tożsamość narodowa.
Tak, no właśnie, miejmy tą świadomość, że właśnie cmentarze są jednym z najważniejszych korzeni dla ojczyzny, dla narodu. Dlatego właśnie te cmentarze dokumentujemy przede wszystkim, bo to możemy zrobić gorzej z tym ratowaniem konserwatorskim, bo tego mamy niezliczone ilości, ale staramy się to zachować w pamięci przez dokumentację chociaż i w miarę możliwości konserwację.
A proszę mi powiedzieć, czy istnieje takie międzynarodowe prawo europejskie, które zobowiązuje dany kraj do tego, żeby roztaczało opiekę nad cmentarzami innych narodowości na jej terenie? Czy państwo każdorazowo muszą sobie wyrabiać pewne układy, pewne zawiązywać umowy, żeby móc zajmować się takim polskim cmentarzem na obczyźnie?
Znaczy międzynarodowe ochrony posiadają dzięki tak zwanej znanej ustawie genewskiej. Większość krajów świata podpisało tą ustawę genewską, która zobowiązuje narody, dane państwa do opieki nad cmentarzami wojskowymi i związanymi z działaniami wojennymi. To jest obowiązek tych państw. Tak się opiekują naszymi cmentarzami we Włoszech, na przykład na Monte Cassino, gdzie też brałem czynny udział odnawianie tego cmentarza, to wszelkie drobne remonty i jakieś naprawy to robią gospodarze, czyli tych terenów, czyli obecnie było się natomiast większe inwestycje do budowy, czy jakieś konserwacje spektakularne, niezbędne, to już wtedy są wspólnie robione. Natomiast gorzej z cmentarzami cywilnymi. To wyłącznie zależy od zgody, to głównie od zgody władz lokalnych, gdzie się znajdują te cmentarze.
Panie profesorze, od lat 90. jest pan rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ilu jest takich rzeczoznawców w Polsce? Jakie to jest szerokie środowisko?
Jestem jednym z wielu rzeczoznawców, jeśli chodzi o wszystkie dyscypliny. Lista rzeczoznawców to są osoby, które posiadają największe doświadczenie zawodowe i odpowiednie tytułowanie, ale niekoniecznie musi być tytułowanie, może być też magister rzeczoznawcą ministra kultury, jeżeli jest specjalistą w unikalnej dyscyplinie, a zwłaszcza w dyscyplinie, której się nie naucza na przykład, prawda, na studiach wyższych. I lista taka ma w liczbie około 100-150 rzeczoznawców z całej Polski. W naszej dyscyplinie, w której ja pracuję, rzeczoznawców takich jest chyba kilkunastu. Tym mamy tylko kilku profesorów belwederskich. Rzeczoznawcy są powoływani do komisji konserwatorskich, właśnie które są prowadzone nie tylko przy najwyższej klasy obiektach na liście UNESCO, ale też obiektach, które posiadają wartości artystyczne czy bardzo ważne historyczne, a czasami też ze względu na to, że ze względu na stan zachowania potrzebne są niezbędne duże konsultacje z różnych dziedzin wiedzy na temat właściwego prowadzenia procesów konserwatorskich, czyli udział w komisjach konserwatorskich, wydawanie opinii konserwatorskich, a często też, bo jesteśmy też do dyspozycji organów administracyjnych, w tym sądu i milicji, do dyspozycji w każdych sytuacjach.
Czy my tych zabytków kamiennych, wykonanych z kamienia, czyli w ramach pana specjalizacji, mamy w Polsce w stosunku do innych państw dużo czy mało? Bo wydaje się, że taka ojczyzna szlachetnych kamieni to, przepraszam za pytanie laika, ale to Włochy, to Francja.
W stosunku do innych krajów, patrząc na zachód Europy, to jesteśmy bardzo ubodzy w stosunku do tych krajów właśnie. Francja, Włochy i tak dalej. Natomiast ilość zabytków, jaka jeszcze się zachowała na terenie Polski, jesteśmy tym, jak to mówią, kamieniem przydrożnym, kiedy się toczą wielkie marsze po Europie wojenne niestety, to jesteśmy kamieniem właśnie przydrożnym, który tam i z powrotem jest przez tę historię potrącany, w jakiś sposób niszczony. Także posiadaliśmy ogromną ilość dziedzictwa materialnego. Posiadamy jeszcze przy tej ilości porów wojennych się zachowało.
No miejmy nadzieję, że ten drobek, dobytek kultury europejskiej teraz będzie nam się udawało zachować jak najdłużej i w dobrym stanie, jego stan jeszcze polepszać. I miejmy nadzieję, że jak najmniej tego rodzaju zabytków, wszystkich zabytków, też ucierpi w wojnie na Ukrainie. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję państwu.
Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Janusz Smaza.
Magazyn Polska Wielki Projekt.